Odcinek 17. Odwieczne pytanie. Kabel czy Wi-Fi?
Witamy Cię w podcaście Między nami a sieciami, w którym ujawniamy kulisy pracy sieciowca, podpowiadamy, jak z powodzeniem budować swoją karierę i pomagamy rozwiązywać problemy, nie tylko te techniczne. Ja nazywam się Damian Michalak,
a ja Łukasz Kowalski i wspólnie tworzymy Na Styku Sieci, jedyne takie miejsce dla sieciowców w polskim internecie. Cześć! Witam Cię serdecznie w 17. odcinku naszego podcastu Między nami a sieciami. A o czym dzisiaj? O naszym życiu, które jest pasmem ciągłych wyborów. Przykłady? Bardzo proszę. System operacyjny na smartfonie. iOS czy Android?
iOS.
Komunikacja miejska. Tramwaj czy autobus?
Rower.
I wreszcie połączenie z siecią. Kabel czy Wi-Fi?
No pewnie, że kabel.
I właśnie na tym ostatnim pytaniu skupimy się dzisiaj. Co jest nam bardziej potrzebne? Co jest łatwiejsze w użyciu? Co daje nam większą niezawodność? No właśnie. Zatem kabel czy Wi-Fi? Jest ze mną Damian. Generalnie z mojego punktu widzenia bardziej przewodowiec niż bezprzewodowiec. Cześć Damian. Czy mam rację?
No cześć. No generalnie masz rację. Faktycznie bardziej przewodowiec niż bezprzewodowiec. Dostrzegam więcej zalet użycia sieci przewodowych niż bezprzewodowych, większy potencjał, o czym też pewnie pogadamy dalej w tym odcinku i podejrzewam, że troszeczkę się może nawet pospieramy w tym aspekcie, prawda?
Tak, słyszę już wielki entuzjazm w Twoim głosie. Szykuje nam się świetny pojedynek swego rodzaju, jak na Dzikim Zachodzie. Mm-hmm. Z jednej strony jest Damian, przewodowiec, a z drugiej strony ja, Łukasz, bezprzewodowiec z krwi i kości. Dobrze, Damian, zacznijmy zatem od porozmawiania o sieciach przewodowych, o kablach. Mm-hmm. No bo kabel to nie jest tylko skrętka, prawda?
Prawda. Mamy różne rodzaje tych połączeń kablowych. No to, co większość z nas ma styczność na co dzień, no to jest jednak ta skrętka, tak? Mamy różne kategorie skrętki. Od CAT5e, 6, no wiadomo, każda z nich ma coraz to lepsze parametry, oferuje coraz to lepsze przepustowości maksymalne, no ale skrętka, jak każda technologia oparta o jakiekolwiek medium przewodowe typu na przykład miedź, no ma swoje ograniczenia. No i tutaj jakby do akcji wkraczają właśnie światłowody, które o wiele powszechniej używamy już w takich połączeniach chociażby między urządzeniami. No, światłowód na biurko pewnie jeszcze przez jakiś czas nie trafi, natomiast jeśli chodzi o te właśnie połączenia infrastrukturalne, to już jak najbardziej, zwłaszcza połączenia właśnie na dłuższych dystansach między budynkami, czy też między na przykład poszczególnymi consumerami, kiedy mamy na przykład main distribution frame, MDF oraz IDF, no to połączenia między właśnie takimi konsumami, no wiadomo, realizujemy za pomocą światłowodów. Światłowody również mamy w kilku różnych, wiadomo, odmianach, ale generalny podział na single mode, multimode, również różniące się parametrami, także mamy dosyć dużą wszechstronność, dużą różnorodność, tak, tych połączeń kablowych. No w zasadzie dla każdego coś się znajdzie. W zależności od tego, jakie mamy zastosowanie, jakiego rodzaju przepustowości wymagamy, jakiego rodzaju opóźnień wymagamy, na jakim dystansie to połączenie będziemy realizować, no to mamy zawsze tutaj coś do wyboru.
Mhm. Widzę, że historycznie to zapotrzebowanie ludzkości na lepszą prędkość, przepustowość, niezawodność, no niejako wspierało ten rozwój sieci kablowych, prawda? Od kiedyś jeszcze kabla koncentrycznego przez skrętkę do światłowodów, no to się wszystko rozwija, ale też niektóre rzeczy traci. Mam tu na myśli technologię PoE. Mhm. Jedna z oczywistych zalet sieci kablowych, no ale oczywiście tylko w przypadku sieci opartej na skrętce, prawda? PoE, czyli Power Over Ethernet.
Zdecydowanie. Zresztą zalinkujemy do naszego artykułu o Power Over Ethernet na łamach Na Styku Sieci, także zapraszamy do odwiedzenia notatek do tego odcinka. Fajnie, że wspomniałeś właśnie o tym PoE, ponieważ dzięki PoE jesteśmy w stanie zasilić nie tylko telefony, ale między innymi access pointy. I co powiesz na to? Gdzie ta sieć bezprzewodowa?
No jest takie powiedzenie, że mimo wszystko sieć bezprzewodowa nie może istnieć bez sieci przewodowej. No, chcąc nie chcąc muszę się z tym zgodzić, bo jednak sieć bezprzewodowa jest na krańcu.
Mhm. Znaczy jest to technologia typowo dostępowa, nie?
Tak, dokładnie. Ta rozmowa widzę już teraz, że będzie przebiegać w taki sposób, że to, co będzie zaletą jednej strony, zapewne będzie wadą drugiej i na odwrót, prawda?
Dokładnie.
Zacznijmy może w takim razie od przepustowości. Bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach. Co nam oferuje większą przepustowość? Jakim kosztem?
No zdecydowanie tutaj w tym przypadku wygrywa kabel. No jednak za sprawą tego, że mamy te medium dosyć skoncentrowane, że tak powiem, tak, jest ono stałe w pewnym sensie, nawet jeżeli jest to światłowód, gdzie mamy transmisję za pomocą fali świetlnej, no to nadal mamy to medium w pewien sposób ograniczone, no w tym przypadku tymi ściankami, tak, tego światłowodu. No w przypadku jednak sieci bezprzewodowych, no pierwsze co się nasuwa, no to jednak to, że ten sygnał propaguje się w różnych kierunkach, także mamy duże straty energii. A co za tym idzie? No również straty na przepustowości. No i tutaj właśnie teraz bezprzewodowcy sięgają po różne triki, myki, asy w rękawie, żeby jak najwięcej z tego medium bezprzewodowego wycisnąć. I udaje się im to z mniejszym bądź większym powodzeniem, czego przykładem jest chociażby Wi-Fi 6, prawda? Natomiast no te prędkości nadal pozostają jednak sporo większe w przypadku medium przewodowego. Zacznijmy może od medium bezprzewodowego, bo też nie chcę rzucać tutaj liczbami, o których ty, Łukasz, masz o wiele większe pojęcie, więc zacznijmy może właśnie od tych bezprzewodowych prędkości.
No to jest bardzo trudne pytanie. Generalnie trzeba zacząć od tego, żeby porównać, wyjaśnić, czym jest w sieci bezprzewodowej prędkość teoretyczna, a czym prędkość praktyczna, ta faktyczna, którą możemy osiągnąć. No, musimy pamiętać, że sieci bezprzewodowe to są sieci typu half duplex. To wszystko opiera się na algorytmie CSMA-CA, czyli metodzie dostępu rywalizacyjnego do sieci z unikaniem kolizji. Nie mamy możliwości detekcji tych kolizji, tak jak w sieciach przewodowych. No może mamy, ale to jest na tyle stratne i opóźniające samą komunikację, że to było nieodpowiednie podejście do sieci bezprzewodowych. Prędkość teoretyczna to jest taka, jaka wynika z wzorów matematycznych, czyli zakładając idealne środowisko, brak kolizji, brak zewnętrznych źródeł interferencji, czy to ze standardu 802.11, czy czegokolwiek innego działającego na tej samej częstotliwości, co nasza transmisja Wi-Fi. I zapewne już się domyślasz, jeśli jeszcze tego nie wiesz, no taka sytuacja jest niemożliwa do osiągnięcia w rzeczywistym środowisku. Po prostu ten ruch w eterze, wszędzie dookoła nas, to co się dzieje, no nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Częstotliwości używane przez Wi-Fi nie są licencjonowane, więc tak naprawdę tam może się pojawić dosłownie wszystko w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu na Ziemi. Ale przejdźmy do konkretnych liczb. No więc na przykład standard 802.11ac, który Wave 2, który według tych wielkich założeń i według marketingowców jest w stanie osiągnąć nawet do około 7 gigabitów na sekundę. To jest oczywiście prędkość teoretyczna, co niestety przekłada się na przepustowość faktyczną, praktyczną do około 1-2 gigabitów na sekundę. Takie są fakty.
Znaczy ja ten spadek tutaj mamy dosyć spory, nie? Różnica między 7 a 2 jednak jest dosyć spora, nie?
Tak jest. No to oczywiście 7 a 2 w zależności od środowiska, tego gdzie jesteśmy, bo to może być 2, a może być równie dobrze 500 megabitów na sekundę, prawda?
Oczywiście, ma tutaj wpływ wiele czynników, nie? Chociażby odległość od access pointa, zagęszczenie samej sieci, nie?
Tak jest. I to tutaj nie ma na to wpływ, raczej standard na to nie ma wpływu, bo ta proporcja jest, myślę, podobna w każdym ze standardów, czy to jest A, B, G, N, czy AC.
Mhm. Zgadzam się z tobą. Dużo właśnie zależy od tego, jak sama nawet sieć bezprzewodowa została wdrożona, z jakim zagęszczeniem access pointów, jaki jest cell size, nie? Czyli ten rozmiar komórki. Również sporo odpowiedzialności leży po stronie samego klienta, który musi wspierać odpowiedni standard, nie? Więc no, widzimy, że ta sieć bezprzewodowa, pomimo tego, że nam jakby ułatwia trochę życie, nie wiąże nas do jakiegoś fizycznego medium, no to jednak ma swoje ograniczenia, nie?
Tak, tu wszystko zależy od dobrego zaprojektowania sieci. I myślę, że to jest dużo trudniejsza rzecz w przypadku sieci bezprzewodowych niż przewodowych.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast teraz, żebyśmy troszeczkę właśnie nabrali szerszej perspektywy, to przejdźmy może z powrotem do sieci przewodowych, gdzie w dniu dzisiejszym już standardem w zasadzie jest gigabit Ethernet, przynajmniej na tym krańcu sieci, jako te połączenia kablowe, które dostajemy na biurko. No i tutaj w zasadzie ten gigabit mamy gwarantowany. Choćby się waliło, paliło, no to ten gigabit na tym odcinku, przynajmniej od komputera do przełącznika, jest gwarantowany. Oczywiście dalej, no to już dużo zależy od tego właśnie, jak zaprojektujemy sieć, czy nasze przełączniki oferują odpowiednie przepustowości na backplane'ie, czy mamy odpowiednie przepustowości idące, że tak powiem, w górę tego połączenia, tak zwany upstream, czyli na przykład między połączenia między dystrybucją czy też core'em. No, ograniczać nas też będzie oczywiście przepustowość łącz WAN-owych. Dużo osób myśli tak, że skoro jest podłączone do kabla gigabitowego, no to pokazuje się ikonka w Windowsie, prędkość gigabit, nie? I teraz ale będziemy sobie surfować po internecie. No, a jednak ta rurka na styku sieci, wink wink, jednak nas w pewien sposób ogranicza, nie? Więc to medium przewodowe, no oczywiście ma też swoje ograniczenia, ale jakby ta granica jest o wiele dalej przesunięta niż to jest w sieciach bezprzewodowych. No, nawet tutaj nie wspominam o tych prędkościach, które możemy uzyskiwać dzięki medium światłowodowym, no bo tam już 100 gigabitów na sekundę bez problemu, nie? Standardy nawet są już wypracowywane, oferujące jeszcze większe przepustowości. No zresztą spójrzmy też, jak jest realizowana cała na przykład komunikacja międzykontynentalna. Są to po prostu wiązki światłowodów, które no pchają naprawdę ogromne ilości danych, tak? Bez tego internet, jaki dzisiaj znamy, w zasadzie by nie działał. Bez tej sieci szkieletowej właśnie o takiej bardzo wysokiej przepustowości. Także ciężko sobie wyobrazić, że tak powiem, tą właśnie połączeniówkę w infrastrukturze opartą o cokolwiek innego niż przewody jakiegokolwiek rodzaju, nie? I wydaje mi się, że jedna rzecz się nigdy nie zmieni, to jest właśnie to, że technologia bezprzewodowa pozostanie tą technologią dostępową, czyli umożliwiającą dostęp do sieci. Czy to mówimy o Wi-Fi, czy to mówimy o 5G, ale żeby to się przeniosło już właśnie na ten poziom tej infrastruktury, no to już trochę gorzej. Chociaż mamy mosty, nie? Mamy mosty bezprzewodowe.
Tak, bridge Wi-Fi. No to może zatem zastanówmy się, może zabawmy się w takich projektantów technologii. Co by musiało się wydarzyć? Jakie funkcjonalności czy cechy musiałyby się pojawić w sieciach bezprzewodowych, żeby mogły kiedyś zastąpić sieci przewodowe?
Na styku sieci oczywiście, na tym krańcu, jako połączeniówka, nie? Czy masz na myśli w infrastrukturze?
W infrastrukturze, w backbone.
Not gonna happen. Nawet się nie będę wysilał i zastanawiał. Not gonna happen. Ode mnie się tego nie dowiesz, Łukasz.
Dobrze, to ja sobie sam tutaj pomarzę.
Okay.
No z pewnością niezawodność. Niezawodność to jest pierwsza rzecz, która by musiała ulec diametralnej poprawie. Bo o ile przepustowości w sieciach Wi-Fi rosną, i to bardzo szybko, no to ta niezawodność cały czas niestety jest na dosyć podobnym poziomie. A co by musiało się wydarzyć? No obawiam się, że half duplex się tutaj nie obroni i wymagana by była zmiana całego podejścia, czyli cały redesign technologii. A co za tym idzie? Możliwe, że po prostu wymyślenie całkiem nowej technologii komunikacji bezprzewodowej. No tutaj tylko gdybam, prawda?
Mm-hmm.
Pojawiło się 5G, które ma trochę zalet w porównaniu do sieci Wi-Fi, no ale też use case wykorzystania 5G są trochę inne. Nie?
No dokładnie, no, znaczy wiesz, mamy tu inne parametry w ogóle, jeśli chodzi na przykład o penetrację samego budynku, taki sygnał 5G jednak dosyć szybko traci na mocy. Ale ciekawe jest to, co powiedziałeś właśnie o tym, że największym jakby największym ograniczeniem sieci bezprzewodowych jest właśnie ten half duplex. I teraz co by się musiało stać, żeby to był full duplex, nie? No bo jednak w sieciach przewodowych mamy możliwość, że tak powiem, puszczenia tego sygnału, tej informacji w dwóch różnych kierunkach jednocześnie, nie? W przypadku skrętki mamy na przykład dedykowane pary przewodów pod transmisję wychodzącą i przychodzącą RX i TX, nie? No i teraz gdybyśmy chcieli coś takiego zrealizować w sieciach bezprzewodowych, to jedyne, co sobie mogę wyobrazić, to jest wykorzystanie właśnie technologii tych mostów bezprzewodowych, żeby to były połączenia po prostu point to point i wtedy to musiały być naprawdę dosyć mocno skoncentrowane anteny kierunkowe, tak sobie po prostu wyobrażam, wiesz, dwie takie lufy, nie? Z jednej strony i z drugiej ukierunkowane na siebie, no i wtedy faktycznie możesz, że tak powiem, urównoleglić tą transmisję, nie? Ale jeżeli to by było z wykorzystaniem jakiegokolwiek innego rodzaju anten, dipolów chociażby, no to słabo by to chyba wyglądało.
Słabo, tak. No i chyba by musiało wejść też jakieś licencjonowanie pasma. No bo co, cały czas pozostaje problem kolizji i tego, co się dzieje wokół nas.
Tak.
Tych sygnałów wokół nas, za które nie jesteśmy my odpowiedzialni. A zobacz, jak to było, jak to się rozwijało w sieciach przewodowych. No bo kiedyś mieliśmy huby w LAN-ie. No i co mieliśmy? Mieliśmy domenę kolizyjną, rozrośniętą tak. Niesamowicie, prawda? No tak. I jaki był pomysł na... Czyli mieliśmy half duplex.
Tak, dokładnie.
I jaki był pomysł? No oczywiście ograniczenie domeny kolizyjnej do pojedynczego połączenia pomiędzy urządzeniami i wtedy otrzymaliśmy full duplex. No może coś takiego byłoby możliwe też w Wi-Fi, ale na jakiej zasadzie?
No zdecydowanie medium tego nie ułatwia, nie? W przypadku jednak tych połączeń kablowych to było dosyć, no stosunkowo łatwe do zrealizowania, nie? No ale no, tak jak powiedziałem, to raczej tak pozostaje w strefie marzeń i not gonna happen, moim zdaniem, nie? Natomiast cofnąłbym się tutaj w tym przypadku właśnie krok do tyłu, bo uważam, że o wiele ciekawszym use case'em jest dyskusja na temat właśnie tego, co się musi stać, żeby Wi-Fi zastąpiło nam kable przy połączeniówce, nie? Przy tym podłączaniu użytkowników do sieci. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
Bardzo trudne pytanie. Wiesz co?
Wiesz, tu chodzi generalnie o takie podejście, wiesz, Wi-Fi only. Wyobraź sobie taką sytuację po prostu, że mamy biuro, w którym mamy postawioną tylko tą infrastrukturę sprzętową, oczywiście połączoną kablami, w takim dosyć minimalnym stopniu. Czyli mamy tą warstwę, nawet bym powiedział, korową. Przełączników akcesowych w tym momencie już za bardzo nie potrzebujemy, no bo po prostu zakładamy, że wycinamy to, tak? Nie będziemy podłączali użytkowników do sieci za pomocą kabli. Zatem w tym przypadku taki collapsed core może na przykład nam obsłużyć taką lokalizację, no nie wiem, dajmy na to 200 osób. Mamy redundantną parę przełączników w tej dystrybucji, w tym collapsed core. Mamy tam oczywiście wystarczająco portów, żeby podłączyć access pointy do takiego collapsed core'a. No i teraz kabli na biurkach brak, tylko jest Wi-Fi. Co by się musiało właśnie wydarzyć w świecie Wi-Fi, żeby to nie była utopia, żeby to była realna wizja?
Tak, istny raj, brak kabli.
Ja bym polemizował.
No to może od początku. Przede wszystkim bardzo dobry projekt sieci Wi-Fi. Od tego się wszystko zaczyna. Musimy bardzo dobrze zaplanować sieć Wi-Fi, rozłożenie access pointów, ich ilość, model access pointa, jakie standardy ma wspierać, ten tak zwany channel plan, czyli to rozłożenie kanałów, jakie kanały możemy i chcemy używać w naszej lokalizacji, zwłaszcza na, mówię tutaj o częstotliwości 5 GHz, czyli czy nie znajdują się jakieś radary w okolicy, które mogą zakłócać naszą sieć. No i co jeszcze? Moc transmisji oczywiście też dostosowana. Tuning tej sieci, czyli wyłączenie zapewne najniższych prędkości transmisji w celu ograniczenia tej komórki, włączenie standardów fast roaming jako standard już dzisiaj i standardy wspomagające ten fast roaming. No jest tutaj dużo rzeczy do zrobienia od strony infrastruktury, ale także od strony klienta, bo klient też musi być dostosowany, jego urządzenie, karta sieciowa bezprzewodowa musi wspierać też te standardy, jakie są w naszej infrastrukturze Wi-Fi. No jak mamy to wszystko, no to zapewne jeszcze podejście samych użytkowników końcowych, którzy oczekują po Wi-Fi dokładnie tego samego, co daje kabel, a co niestety czasami jest niemożliwe do uzyskania. I wiesz co, tak już podsumowując tą moją wypowiedź, powiedział to Łukasz, czyli osoba, która w biurze korzysta z kabla.
Czyli jednak. A to ci teraz powiem tak, to ci teraz tak powiem przekornie, że z kolei ja w biurze, pomimo że mam stację dokującą, do której mam wpiętą skrętkę ethernetową, no to jednak ten komputer, pomimo że jest spięty w tą stację, to interfejs ethernetowy mam wyłączony, jestem non-stop podłączony do Wi-Fi. W ogóle nie odczuwam związanych z tym jakichś ograniczeń czy problemów. W moim biurze akurat ta sieć jest na dosyć dobrym poziomie, także nie dostrzegam jakichś niedoborów, jeśli chodzi na przykład o przepustowość dostępną, kiedy pobieram jakieś pliki, tak? Nie rozłączam jakoś. QoS jest też w miarę dobrze zrobiony, zatem przy tych połączeniach VoIP-owych, czy to za pomocą jakiegoś Skype'a, czy innych komunikatorów, to również się nie urywa. No i pytanie, dlaczego? Dlaczego w ogóle takie podejście? Ano dlatego, że dotychczas robiłem w drugą stronę, czyli byłem podpięty po prostu do Ethernetu, a kiedy musiałem odejść od komputera, wypinałem komputer, no i komputer wtedy się przełączał po prostu, nie? Ale to jednak bardzo często potrafiło zaburzyć na przykład jakiś transfer plików idący w tle, czy jakieś połączenie będące w tle, które musiało się ponownie zestawić. A w przypadku, kiedy jestem po prostu permanentnie podłączony do Wi-Fi, to nie ma problemu, po prostu odchodzę od biurka, wracam do niego, kiedy tylko mi się podoba. I to jest właśnie chyba cała ta esencja tej mobilności, nie? Czyli tego, co jest w Wi-Fi najfajniejsze i najbardziej użyteczne, nie?
Ja z kolei używam kabla dlatego, że znam problemy. Znam bardzo dobrze problemy związane z Wi-Fi. Wiem, jak działa ta technologia, jakie są możliwości, no i jakie są ograniczenia oczywiście. I nie będąc operatorem tej sieci biurowej, nie wiedząc do końca, jak to tam jest zaprojektowane, jak jest skonfigurowane i wdrożone, no jestem trochę nieufny. I
jasne.
Bardzo sobie cenię dostępność takiej stacji dokującej, gdzie mogę się wpiąć, jest kabel od LAN-owy, są zewnętrzne monitory, także ja z tego korzystam. Właśnie jedyna rzecz, która mi bardzo przeszkadza, to jest odpięcie się od stacji dokującej, przełączenie się na Wi-Fi, kiedy chcę na przykład gdzieś wyjść na spotkanie. To jest bardzo duże ograniczenie.
No ale to z ciekawości w takim razie. Co by się musiało stać z tą Wi-Fką, żebyś oddał kabel? Kwestia przepustowości? Czy...
Wiesz co, ale ja myślę, że już teraz bym mógł przejść na Wi-Fi bez jakiegoś większego strachu.
Czyli bariera bardziej psychiczna.
Bariera psychiczna, tak myślę. No bo po prostu wiem, z czym to się je.
No.
I jeżeli mam dostępny ten kabel, bez żadnej dodatkowej pracy czy wysiłku, bo on po prostu, ten kabel jest doprowadzony do biurka. Jeśli mogę go używać, jest bardziej niezawodny? No jest. Zawsze będzie bardziej niezawodny. Przynajmniej dopóki ta technologia wygląda tak, jak wygląda. Mówię o Wi-Fi. Jest, korzystam, nie? Jakbym miał się przepiąć, no przepnę się.
Jasne. Ja ci powiem, że rozumiem twoje podejście, ponieważ w zasadzie w obecnym miejscu pracy, w poprzednich miejscach pracy zawsze było to samo podejście, jeśli chodzi o salki konferencyjne, czyli była ta próba, że tak powiem, zmigrowania salek konferencyjnych od salek, w których kabel był powszechnie dostępny, do takich, w których po prostu miałeś dedykowany access point, powiedzmy, na salkę konferencyjną i zero kabli, nie? I to sprawiało zazwyczaj właśnie dosyć spore opory ze strony użytkowników. Natomiast jeśli chodzi o estetykę takiego miejsca, no to w ogóle bije na głowę takie rozwiązanie bezprzewodowe, nie? Bo jak sobie przypomnę wcześniej ten rozgardiasz, wiesz, te kable walnięte pod tym stole, nie, ta skrętka wijąca się po podłodze, ludzie jeżdżący, wiesz, krzesłami po tym, no po prostu dramat, nie? Więc docelowo właśnie było tak, że access point montowany nawet pod stołem konferencyjnym, dwie skrętki na przykład, ale również pod stołem, już do sytuacji zupełnie awaryjnych, że Wi-Fi na przykład leży, ale tak, to żadnych kabelków, nic w tym stylu, nie?
Wyobraź sobie teraz konferencję PLNOG i 400 osób na sali, każdy ze swoim własnym kablem dedykowanym.
No, dokładnie. Ciężko sobie wyobrazić, nie? Więc przy takich faktycznie masowych eventach, a no to Wi-Fi w ogóle bez porównania, nie?
Jak to skomentował w ostatnich dniach jeden z naszych czytelników na naszych mediach społecznościowych, byłaby to Italia pełną gębą. Czyli po prostu spaghetti.
Dokładnie. No, także myślę, że konkluzja całej tej dyskusji jest taka, że każda z tych technologii znajduje swoje miejsce, nie? Nie jest tak, że to jest albo jedno, albo drugie. Świat nie jest czarno-biały i tak w tym przypadku, nie? Trzeba po prostu znaleźć w odpowiedniej sytuacji odpowiednie medium.
Tak, w zależności od tego, czego oczekujemy od tego połączenia, nie?
No dobra, no ale pójdźmy może krok dalej. Czy obserwujesz jakieś trendy, na przykład na rynku sieci bezprzewodowych, w jakim kierunku teraz to zmierza? No bo już wiemy, jak to wygląda obecnie, wiemy, jakbyśmy chcieli, żeby sieć bezprzewodowa wyglądała, żebyśmy byli w stanie oddać ten kabel. Natomiast pytanie, jaki jest stan faktyczny? Obecnie w jakim kierunku ta technologia bezprzewodowa podąża, twoim zdaniem?
No, technologia Wi-Fi rozwija się bardzo szybko od paru lat. Pierwsze, powiedzmy, 15 lat to było taki spokojny wzrost, pojawienie się w domach, w pracy oczywiście, jako taka fajna rzecz dodatkowa. No ale to teraz nabiera takiego rozpędu i samo się też tak nakręca, że ja tu widzę bardzo duży potencjał. W domu teraz chyba każdy ma Wi-Fi. Jeżeli ma internet, to ma Wi-Fi. Tak się spodziewam, nie? Bo to jest też dostarczane raczej jako standard router Wi-Fi od operatorów sieci.
Dokładnie.
A czysto od strony technologicznej, to oczywiście cały czas idziemy w stronę poszerzania przepustowości sieci bezprzewodowych. A jak to osiągnąć? No przede wszystkim poprzez coraz szersze kanały. Coraz szersze kanały, możemy to porównać do autostrady. Teoretycznie mając jeden kanał, czyli jeden pas, a mając ich cztery, czyli cztery pasy, ta przepustowość na tym odcinku mierzenia jest znacznie większa, prawda? Oprócz tego dodatkowe częstotliwości, no bo mamy 2,4 GHz, mamy 5 GHz, ale także 802.11 AD na przykład oferuje połączenia na częstotliwości 60 GHz. Zakres odległościowy takiego rozwiązania jest oczywiście dużo mniejszy, prawda? Bo im większa częstotliwość, tym mniejszy zasięg takiego sygnału. Kiedy się to stosuje? No na przykład w połączeniach typu dekoder, telewizor albo laptop, telewizor, router, telewizor, czyli coś takiego połączenia typowo domowe na krótkie odległości. Coraz większa ilość anten też, jakby nie patrzeć, od jednej, dwóch przez trzy, cztery obecnie, a nawet więcej w tych nowych produktach. No oczywiście tutaj też strona kliencka nie może się ociągać, musi nadążać za tym, co zaczyna oferować infrastruktura. I pozostaje kwestia bezpieczeństwa. W ostatnim czasie za pomocą nowej certyfikacji WPA3 oraz pobocznych widzę, że jest kładziony coraz większy nacisk na bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, czyli coś, co trochę kulało przez ostatnie lata, czyli wrażliwość sieci Wi-Fi na ataki wszelkiego typu.
No jasne. Ja z mojej strony powiem Ci szczerze, że tak najbardziej się nie mogę doczekać wprowadzenia lepszych technologii dostępowych, jeśli chodzi o sieci gestowe. O czym chyba też wspominałeś w jednym z artykułów. I wydaje mi się, że też jest taki właśnie draft pozwalający na dołączanie się klientów do sieci gestowych bez żadnego rodzaju splash page, web portali, tego typu spraw, nie? Jak mamy na przykład to powszechnie, nie wiem, w Starbucksach, innego rodzaju sieciach publicznych i tak dalej, nie? Więc ja bym też właśnie wyczekiwał właśnie wdrożenia takiego standardu, który sprawi, że te sieci gestowe nie będą otwarte, tak? Ale ten proces tego uwierzytelniania, podłączania się będzie jakby siedział w tle, bez konieczności podawania przez nas żadnego hasła. No po prostu będziemy mogli sobie ze spokojem roamingować od jednej sieci gestowej do drugiej, nie? To by fajnie rozwiązało właśnie problematykę tych wszechobecnych hotspotów, jednak do których jesteśmy za każdym razem uwiązani, nie jesteśmy w stanie się przełączać między nimi. No więc te Wi-Fi wszędzie niby jest, ale nie jest tak łatwo dostępne, jakby się nam wydawało, nie?
Zgadza się. Zwiększenie dostępności dla użytkownika końcowego to jest coś, nad czym można by było popracować faktycznie.
No, dokładnie. A jeszcze jedna rzecz, która mi teraz przyszła do głowy, związana z tym, co powiedziałeś o dokładaniu tych dodatkowych pasów na autostradzie, to myślę, że tutaj też się można właśnie posłużyć tą analogią z tego świata rzeczywistego. No bo z jednej strony dokładanie kolejnych pasów na autostradzie zwiększa nam przepustowość takiej drogi, nie? Teoretycznie więcej samochodów może przejechać taką drogą naraz, ale z drugiej strony doświadczenie i życie uczy nas tego, że poszerzając taką autostradę, automatycznie więcej samochodów się pojawia na tej autostradzie, po prostu ludzie, widząc, że jest teraz bardziej przyjazna ta autostrada, chętniej ją wybierają i częściej nią podróżują, co powoduje również powstawanie coraz to większych korków. Gdzieś kiedyś czytałem właśnie ciekawy artykuł na temat tego, że poszerzanie autostrad w pewnym momencie już nie ma dodatkowego sensu, bo zamiast odstraszać ludzi na przykład od kupna kolejnego samochodu, to ich do tego jeszcze zachęca, nie? I to jeszcze napędza właśnie ten problem tych powiększających się korków. I podobnie mi się wydaje, że może mieć miejsce z sieciami bezprzewodowymi. Będziemy tutaj jednak to pasmo poszerzali, te prędkości zwiększali i tak dalej, a to z kolei napędza coraz większe użytkowanie sieci Wi-Fi, coraz większą ilość klientów się podłączających, którzy będą jednak to pasmo bardziej też zapychali. No i przede wszystkim z uwagi na to, że mamy tutaj dostęp rywalizacyjny, no to nie będzie to ułatwiało tej połączeniówki, nie? Więc tutaj wydaje mi się, że troszeczkę to jest taka w pewnym sensie kanibalizacja technologii, nie?
Mhm. Tak, wiesz co, mówiąc o autostradzie, poczułem, że chyba trochę zaganiam się w kozi róg i dlatego specjalnie dodałem, że na tym pewnym odcinku, bo tak jak mówisz, ja też o tym słyszałem, w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, gdzie autostrada ma już nawet po 8 pasów w jedną stronę, tak. A jako tako usprawnienia ruchu na takim dłuższym odcinku no nie widać. Nie? Siłą rzeczy, tak jak powiedziałeś, pojawia się więcej użytkowników.
Tak.
A co z Wi-Fi? Jaka jest korelacja? No myślę, że tutaj trzeba zadbać o to, żeby zasoby, których oczekują użytkownicy, były dostępne lokalnie.
Mhm.
Prawda? Bo jeżeli nie są dostępne lokalnie, zaraz za access pointem, za najbliższym switchem, no to kiedyś w końcu musi się pojawić ten bottleneck. Mhm. Czy to będzie kolejny switch, kolejne połączenie, czy wyjście do WAN-u, czy dalej już u operatora sieci.
No to stoi z kolei w opozycji do tego, że teraz mamy tendencję wypychania wszystkiego jednak do chmury, nie? Rezygnujemy z tego on-premisa, pozbywamy się tych serwerów, wszystko po prostu idzie do chmury, nie? Także tutaj w zasadzie patrzymy tak na dobrą sprawę na zwiększanie przepustowości nie tylko właśnie w tej technologii dostępowej, powiedzmy niech to będzie to właśnie sieć bezprzewodowa, ale w zasadzie end-to-end, nie? Musimy mieć naprawdę dużą przepustowość samej sieci bezprzewodowej, musimy mieć duże przepustowości tej sieci lokalnej, LAN-u, musimy mieć duże przepustowości na WAN-ie. No to jest jakby zmiana, która będzie impaktowała, będzie wywierała wpływ na całą sieć, nie?
Tak, wiesz co, jeszcze taka ciekawostka, bo cały czas tutaj mówimy odnośnie sieci Wi-Fi o zwiększaniu przepustowości, nie? Ale pojawia się pytanie, jak to wykorzystać w sieci Wi-Fi? To jest bardzo trudne, o dziwo.
Oj, tu się z tobą nie zgodzę. tu się z tobą nie zgodzę. I teraz znowu mały kroczek do tyłu. Zauważmy, jak to jest na przykład z innego rodzaju technologią, na przykład telewizory, tak? Nie mamy jeszcze kontentu 8K, a producenci już się prześcigają w tym, żeby wypuścić kolejną nowość na rynek, żeby więcej pieniędzy wyciągnąć z rynku od konsumentów i już produkują telewizory 8K, nie? I teraz przez to, że oni chcą zarobić, wypuszczają na rynek pewną technologię, telewizory 8K, które w tej chwili jeszcze nie mogą być wykorzystane. Ludzie i tak to kupią, bo chcą mieć, wiesz, najnowsze, najszybsze, nie? Najwięcej pikseli w tym przypadku. I teraz z czasem, jak ludzie będą coraz więcej telewizorów 8K kupowali, no to siłą rzeczy zacznie powstawać coraz więcej kontentu 8K, no bo skoro ludzie mają telewizory 8K, no to teraz fajnie by było, żeby mieć kontent, tak? No bo jakoś to trzeba teraz, wiesz, wykorzystać, skoro już ta technologia została wprowadzona na rynek, nie? No i teraz zaczyna się pojawiać coraz więcej kontentu 8K, nie wiem, na YouTubie, powiedzmy, wchodzi nagle opcja, teraz maksimum mamy 4K, nagle wchodzi 8K, no i teraz trzeba to streamować, no i zaczyna się teraz robić problem, nie? Więc ja ci powiem, że co prawda te algorytmy kompresji naprawdę się dobrze sprawują. Dzisiaj posiadanie połączenia 50 megabitów na sekundę w domu wydaje mi się, że pozwala na streamowanie Netflixa w 4K po Wi-Fi. Nie? Zakładając, że oczywiście minimum te 50 megabitów w sieci Wi-Fi również mamy, nie? Więc wiesz, to jest, że tak powiem, taka troszeczkę kula śniegowa, nie? To wszystko samo się napędza, jakby, nie? Nam się może wydawać, że nie masz potrzeby zwiększenia przepustowości sieci Wi-Fi, ale zobaczysz, że zaraz jakaś firma wypuści na rynek coś, co jednak będzie te łącze wysycało w o wiele większym stopniu i ta potrzeba się pojawi, tak czy siak, prędzej czy później, nie?
Aha. Zgoda, tak. Faktycznie z takiego punktu widzenia to faktycznie się zgadzam. Jeżeli to ma być taka samo napędzająca się technologia i rozwój tego rynku, no to oczywiście, no bo tak to musi wyglądać chyba, prawda? Najpierw musi, to znaczy tak jest lepiej, że zanim pojawi się zapotrzebowanie, to ta infrastruktura już będzie gotowa, nie? Tak samo jak teraz wchodzi AX. Już wszyscy vendorzy wypuszczają swoje access pointy AX, a gdzie są klienci AX obsługujący?
Tak, tak, dokładnie, tak. A teraz sobie wyobraź korporację, w której masz 100 tysięcy pracowników, 100 tysięcy urządzeń końcowych, infrastruktura jest zbudowana już na AX-ie, a teraz nagle trzeba jeszcze wymienić wszystkim laptopy, nie?
Mhm. Taka migracja trwa kilka lat nawet. I w tym czasie pojawia się oczywiście nowy standard i to jest ciągły wydatek, ale też chyba o to chodzi w korporacjach, czy ogólnie też w firmach, w biznesie, żeby te pieniądze krążyły.
Oczywiście, oczywiście. No, powiem Ci, że właśnie tutaj myślę, że w tym odcinku moglibyśmy też zaapelować do słuchaczy, słuchaczek o powściągliwość troszeczkę, bo zadaniem każdego rodzaju firmy jest mimo wszystko no na koniec dnia sprzedać jak najwięcej, tak? I zarobić jak najwięcej. No i teraz jednak ten hype na Wi-Fi 6 jest dosyć mocno nakręcony, nie? Ale zanim zajmiemy się jakąkolwiek wdrożeniówką, kupowaniem setek access pointów i przerabianiem całej sieci na Wi-Fi 6, to się właśnie zastanówmy, czy to już jest ten moment, kiedy należy tej zmiany dokonać, nie?
Tak. Zwłaszcza, że dopiero parę dni temu pojawiła się oficjalnie informacja o certyfikacji od organizacji Wi-Fi Alliance odnośnie Wi-Fi 6. Czyli te wszystkie produkty, które były wcześniej, zwłaszcza jeden z artykułów, który napisałeś o access pointach Cisco z serii 9000, które to były na przykład zgodne z Wi-Fi 6, nie? Co absolutnie nie oznacza, że są certyfikowane. Czy w ogóle certyfikowalne? Czy jest taka możliwość, żeby w przyszłości zostały certyfikowane, nie? I patrz jeszcze druga strona medalu. Mówimy o wzroście przepustowości, a powiedziałeś bardzo fajną rzecz. Może dobrze by było, i to pewnie też się gdzieś tam dzieje, zadbać o lepszą kompresję, żeby tych danych było po prostu mniej do wysłania, nie?
Tak, riverbedy all around.
Tak. Czy to z ulepszenie modulacji, kompresji, riverbedy, wszystkie technologie wspomagające.
Dokładnie, może taka podpowiedź dla telko, nie? Jak mamy tutaj różne boksy oferowane naszym klientom przy zakupie na przykład internetu szerokopasmowego do domu, może by w takim boksie też riverbeda montować.
Tak. Riverbed w każdym domu.
Tak jest. Ale patrz, to też w sumie mogło być ciekawe, nie? Żeby taki operator na przykład oferował urządzenia, które mają jednak wbudowaną właśnie możliwość kompresji. No i wtedy tak czy siak idziemy jednak przez tą sieć operatorską na zewnątrz do internetu. No więc w pewnym sensie operator oferując tego typu urządzenia mógłby kompresować ten ruch między użytkownikami końcowymi a swoją siecią. A tam już by była odpowiednia rura na świat, nie? Jest to jakiś pomysł.
Jest pomysł. Widzę tutaj potencjał duży.
Jak sprzedać 300 megabitów w cenie 50, nie? Chociaż pewnie byście chcieli w drugą stronę sprzedać 50 w cenie 300.
300 chyba w tę stronę.
No, dokładnie. Dobra, rozgadaliśmy się troszeczkę tutaj, sobie pogadaliśmy na takie tematy też troszeczkę poboczne. No ale już tak przechodząc w sumie do podsumowania tej rozmowy i zmierzając ku końcowi tego odcinka, gdybyś miał tak odpowiedzieć, sieci bezprzewodowe czy przewodowe?
Każdy znajdzie sobie tutaj coś dla siebie. Jeżeli szukasz mobilności, nie chcesz dbać o to, czy jest gdzieś tutaj kabel, czy tego kabla starczy dla ciebie, wybierz Wi-Fi. Będziesz zadowolony, będziesz mógł się poruszać, wszyscy użytkownicy mobilnych urządzeń, smartfony i tak dalej, no niejako są skazani na to Wi-Fi, ale myślę, że też nie powinni na to jakoś mocno narzekać. Połączenia w backbone'ie i w ramach infrastruktury sieciowej, no mimo wszystko cały czas kabel. To się nie zmieni. Omówiliśmy też bezpieczeństwo sieci bezprzewodowe, tam trzeba naprawdę uważać na to bezpieczeństwo tych informacji przesyłanych. Tyle. Czyli jakie są oczekiwania użytkownika końcowego, to będzie wyznacznikiem technologii, jaką powinien wybrać sobie.
Mhm. Powiedziałeś o tej perspektywie tego użytkownika końcowego. Ja natomiast z mojej strony powiem może o perspektywie już samego sieciowca, który takie wdrożenie będzie robił. Tutaj będzie to w kontekście sieci LAN-owej, powiedzmy takiej kampusowej. Ja uważam, to jest moje oczywiście osobiste zdanie, nikt się nie musi z nim zgadzać, ale uważam, że dzisiaj w obecnych czasach największy sens ma unikanie wdrożeń opartych właśnie o Wi-Fi only, czyli same access pointy w całym biurze, bez w ogóle dostępności tego kabla. Tego bym unikał, to jeszcze nie jest ten moment, w którym uważam, że sieć bezprzewodowa jest na tyle niezawodna, żeby jednak tego kabla się pozbyć. Natomiast to również nie są już te czasy, kiedy kładziemy po dwie skrętki na jedno biurko, więc szukałbym właśnie takiego tak zwanego middle groundu, nie? Czegoś po środku, czyli faktycznie dajemy na każde biurko pojedynczą skrętkę, w salce konferencyjnej dajemy taką skrętkę jedną bądź dwie, ale pod stołem do sytuacji awaryjnych, a jakby obok tego stawiamy właśnie dobrze wdrożoną sieć Wi-Fi. Też nie szalejmy za bardzo, taki rozsądny rozmiar komórki, żeby tych access pointów znowu nie kupować nie wiadomo ile, tak żeby było pokrycie sygnałem odpowiednie w całym biurze, żeby można jednak mieć tą mobilność, ale jednak nadal zachować jako ten standard tej dostępności przy biurku ten kabel, nie?
Tak jest. Żyjemy w czasach przejściowych takich, nie? Gdzie cały czas mimo wszystko musimy zadbać o tą redundancję, bo każda technologia mimo wszystko może spłatać nam jakiegoś figla.
No, dokładnie. W pewnym sensie tak. No i w sumie też fajnie, że na koniec właśnie wspomniałeś o tej redundancji, bo tak rozważamy w sumie cały czas, czy kabel, czy Wi-Fi, nie? A tak naprawdę jedno i drugie, bo te rozwiązania są względem siebie też w pewnym sensie redundantne, nie? Zwłaszcza kiedy access pointy na przykład są podłączone do innych przełączników accessowych niż userzy, tak? Niż użytkownicy. Albo są to po prostu odpowiednio rozdystrybuowane po tych urządzeniach połączenia. Więc tak, redundancja.
Tak jest. Tym samym zbliżamy się do końca tego odcinka. A jak to wygląda u Ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu? Jaka jest odpowiedź na postawione odwieczne pytanie w Twoim przypadku? Kabel czy Wi-Fi? Jak Ty zapatrujesz się na kwestie poruszone w tym odcinku? Zapraszamy Cię do sekcji komentarzy na www.nastykusieci.pl/017.
A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy już świeżo po PL-nogu, no i będziemy mieli z tego też powodu dla Ciebie sporo ciekawych informacji do przekazania. Także kończymy powoli ten odcinek, my pakujemy walizki, udajemy się powoli do Krakowa, a w międzyczasie Ciebie, jak zawsze, zapraszamy na www.nastykusieci.pl, gdzie czeka sporo interesujących artykułów.
Tym samym odcinek 17 dobiegł końca. Spotkajmy się na styku sieci. Cześć!
Cześć!